Gościem magazynu Pożyteczni jest Kinga Krzywicka z Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie. Witam serdecznie.
Witam serdecznie pani redaktor, witam państwa.
Ostatnio w przestrzeni publicznej, ale także na portalach społecznościowych można było zauważyć wiele informacji związanych z różnymi aktywnościami na rzecz hospicjum. Chyba taka ważna informacja, choć nie od niej powinnam zacząć, to są te samochody. To zacznijmy od tych samochodów.
No właściwie bardzo duże podsumowanie, bo 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy możemy już chyba wszyscy wspierający uznać za domknięte, dlatego że 21 października w Łodzi miało miejsce przekazanie kolejnej puli samochodów dla hospicjów dziecięcych, które realnie, tak myślę sobie też analizując, jakie organizacje zostały wsparte, to tych, które realizują opiekę domową. I no, nasze hospicjum zostało niebywale docenione, dlatego że to nie jest w ogóle pierwszy raz, kiedy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy wspiera zachodniopomorskie hospicjum. Natomiast no, tym razem dwa nasze ośrodki hospicjum dziecięcego, czyli ośrodek szczeciński i ośrodek koszaliński. Ja przyznam szczerze, drodzy państwo, mam trochę ciarki, jak to mówię, ale tak jest. Zostały docenione przez WOŚP i te dwa ośrodki zostały doposażone nowymi samochodami.
Czyli jeden samochód w Koszalinie i jeden w Szczecinie.
Tak, dwa samochody. Samochody te są w cudzysłowie zakontraktowane, tak przewiduje umowa pomiędzy nami a WOŚP-em, że to są samochody wyłącznie do opieki nad hospicyjnymi dziećmi.
Do dorosłych nie mogą jeździć.
Nie będą jeździć do dorosłych i tym samym, żeby no nie mieć trudu logistycznego, szczególnie, że u nas jest tak, że samochód jest przypisany do pracownika, który wykonuje wizyty. Te samochody otrzymają dwie pielęgniarki, jedna ze Szczecina, druga z filii w Koszalinie, jeżdżące i pracujące na co dzień w hospicjum dziecięcym, więc wykonujące tylko realnie pracę z pacjentami najmłodszymi.
Dlaczego to jest tak ważny dar, te dwa samochody?
Dlatego, że jeśli pielęgniarka hospicyjna w ciągu tygodnia swojego dyżuru jest w stanie pokonać nawet do 1000 kilometrów tygodniowo, jeśli rzeczywiście jest taki dzień, w którym poza swoimi wizytami ma również interwencję, no to oznacza, że samochód oprócz tego, że jest naszym głównym sprzętem pozwalającym na to, by dojechać do pacjentów mieszkających w różnych zakątkach naszego województwa i nadal jeszcze nie tylko województwa zachodniopomorskiego, bo filia w Koszalinie wyjeżdża trochę za obręb naszej granicy z województwem pomorskim.
Ale tam jest bliżej po prostu.
Tam jest bliżej, owszem, ale też staraliśmy się przekonać hospicja dziecięce z Gdańska, by to one jednak wspomogły nas trochę, szczególnie w takim zwróceniu uwagi na fakt, że jest wielki trud znalezienia lekarzy, którzy chcieliby pracować w hospicjach. Na terenie filii w Koszalinie my mamy wielki trud, żeby znaleźć pediatrów, lekarzy rodzinnych, którzy chcieliby nas wspierać w ogóle w tej pracy. Więc my realnie staramy się zakończyć nasze wyjazdy poza teren województwa zachodniopomorskiego, ale nie zmienia to faktu, że tych kilometrów jest bardzo dużo. Pacjentów na ten moment jest około 50, jeśli chodzi o hospicjum dla dzieci, a to też jest poradnia żywienia dojelitowego, to też są pacjenci nieuleczalnie chorzy i w związku z powyższym no, te samochody, raz, że bezpieczeństwo naszemu zespołowi, dwa, że są dla nas oszczędnością, nie ukrywajmy, bo tym samym my nie musimy wydatkować tych środków na zakup tych samochodów.
No i na naprawy tych, które są już wypracowane.
Poza tym no, są to Volkswageny Caddy, No i umówmy się, ale są to najdroższe obecnie samochody w naszej flocie.
Transport i dojazd do domu to jest właśnie główny cel działania hospicjum, bo chodzi o to, żeby mali pacjenci, mówimy tutaj o dzieciach, nie przebywały długo w szpitalu, a żeby właśnie mogły otrzymywać wsparcie i pomoc w warunkach domowych.
To właściwie od początku przyświeca naszemu hospicjum.
Ale warto o tym przypomnieć, bo czasami o tym zapominamy.
Zapominamy i też rzeczywiście no, są pytania w ogóle. Często pojawiają się też kwestie oddziałów stacjonarnych. My nie zauważamy potrzeby oddziału stacjonarnego dziecięcego w naszym województwie. Kwestie przekazania dziecka do oddziału stacjonarnego są tak bardzo rzadkimi, dramatycznymi życiowo sytuacjami, że naprawdę to nie ma na ten moment takiej potrzeby. Bardziej w innym kierunku gdzieś nasze serca biegną, może przy nowej siedzibie kiedyś w przyszłości dalekiej to się uda, by wspierać rodziców, opiekunów bardziej wytchnieniowo. Natomiast no, opieka domowa, jeśli brać pod uwagę właśnie to, jak szeroki ma ona zakres w naszym województwie, jest czymś, co niweluje i tą samotność taką szpitalną u dzieci, u rodzeństwa, u rodziców, którzy też muszą się dzielić tym, żeby jedno było tu, drugie było tam. No zdecydowanie, jeśli w domu stworzymy coś na wzór małego IOM-u, jeśli personel w uczciwy sposób podchodzący do wykonywania wizyt domowych będzie na te wizyty przyjeżdżał, przynajmniej w ramach tych wymogów, które daje NFZ, to nie ma konieczności i nie ma takich nagłych sytuacji, w których wymagane byłyby hospitalizacje.
Skoro mówimy już o dojeżdżaniu do pacjenta i wspomniałaś o dożywianiu dojelitowym, to w przyszłym roku WOŚP będzie zbierał pieniądze na oddziały gastrologiczne dla dzieci. No i tutaj się też mieścicie.
Usłyszeliśmy o tym, znowu mam ciarki. Usłyszeliśmy o tym rzeczywiście po raz pierwszy w ogóle właściwie ze wszystkimi, tylko że my tam bezpośrednio od zespołu WOŚP-owego w Łodzi właśnie, że to gastroenterologia dziecięca będzie miała swoje poletko w przyszłym roku. Natomiast no, to bardzo cieszę, rzeczywiście nasza poradnia żywienia dojelitowego działa od jakiegoś czasu i my na pewno będziemy się zastanawiali, czy tutaj w kontekście nawet pomp dożywienia, czy innego sprzętu, który mógłby być wykorzystywany właśnie w poradni żywienia dojelitowego, nie wystąpić z prośbą już teraz do fundacji. Na pewno to też będzie tak, że sprzęt, który, jeśli jest powiedziane gastroenterologia dziecięca, no to znaczy, że to znowu będą pacjenci dziecięce. No my w poradni żywienia mamy na ten moment, myślę, że około 100 pacjentów, nawet więcej. Część poradni żywieniowych w ostatnim czasie nie przyjmowała, u nas było tych zgłoszeń więcej, więc to naprawdę duża grupa do zaopiekowania i też szczególnie, że te pompy dożywienia dają no, taką też swobodę funkcjonowania w domu, bo to nie jest karmienie łyżeczką trwające godzinami, tylko to jest specjalistyczny sprzęt, który dawkuje odpowiednią ilość pokarmu, który ma trafić do dziecka.
Systematycznie robicie przegląd tego sprzętu, którym dysponujecie i ważne jest, żeby on był sprawny, żeby był nowoczesny. I przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale na ten sprzęt ciągle zbieracie pieniądze,
tak,
bo trzeba go odnawiać.
Jest to taki element naszych wydatków, który po pierwsze, no my sobie zakładamy, bo jedno to są wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia, ile sztuk koncentratorów na ilu pacjentów powinno być. Natomiast my zakładamy i od samego właściwie początku naszej działalności staliśmy na stanowisku, że jeśli jest sprzęt u jakiegokolwiek pacjenta, który jest potrzebny, a który już wychodzi poza wymóg Narodowego Funduszu Zdrowia, to jeśli nasz lekarz hospicyjny stwierdza, tak, ten sprzęt ułatwiłby mi funkcjonowanie jako opiekunowi zdrowia tego pacjenta w jego miejscu zamieszkania, a rodzinie ogólne funkcjonowanie, to my się staramy zakupować taki sprzęt i tego sprzętu mamy zawsze dużo więcej niż de facto w danym momencie może być wykorzystane, ale
no
też...
bo są usterki, więc zawsze trzeba mieć
trzeba
na wymianę.
Mieć na wymianę usterki, kwestie przeglądów, zastępczego sprzętu, tak jak tak jest na przykład w przypadku respiratorów, gdzie opiekę sprawujemy nad dziećmi i młodzieżą, więc tutaj w ogóle ta wymienność sprzętu zawsze musi być sprzęt zastępczy w kwestii ewentualnego popsucia się i automatycznej wymiany.
Czyli ja rozumiem, że będzie wniosek skierowany do WOŚP-u, że no
zapytamy. No też samochody w tym roku nie były jedynym sprzętem, który od WOŚP-u dostaliśmy, bo tutaj jeszcze był taki wysoce specjalistyczny sprzęt w postaci asystorów, koncentratorów, no pula środków, które realnie w ogóle również dzięki Państwu wspierającym Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w pewien sposób zasiliła zachodniopomorskie hospicjum, no było naprawdę, naprawdę dużo.
Czyli pośrednio jesteśmy w stanie pomóc temu hospicjum i innym też.
Zdecydowanie myślę sobie, że tak czasami my też nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dużo czasem może sprawić ta darowizna albo 1,5%, które przekazujemy danej organizacji.
Niedawno odbył się bieg w Parku Kasprowicza, bieg dla hospicjum. Przyznam, że byłam wtedy w parku i patrzyłam, z jakim zaangażowaniem biegacze się włączyli w to przedsięwzięcie. Choć przyznam, że też byłam oburzona widzami niektórymi, którym te biegi przeszkadzały. Bardzo mnie to złościło, że w niektórych nie ma takiej empatii i takiego zaangażowania w przedsięwzięcie przecież tak bardzo ważne.
Przedsięwzięcie ważne i jeszcze podkreślę, organizowane wolontaryjnie. To są osoby z inicjatywy Wybiegani Szczecin, pogodni nordikowcy. Oni nie są naszymi pracownikami. Oni przyszli z tą inicjatywą sami z siebie.
Żeby pomóc.
Żeby pomóc, bo w ten sposób spędzają wolny czas właśnie, czy biegając, czy nordikując. I ja sobie tak wyobrażam, zresztą spróbujmy to sobie wszyscy wyobrazić, że jeśli po pracy naszej codziennej zawodowej spędzamy jeszcze czas nad tym, żeby zrealizować jakąś imprezę o charakterze charytatywnym, która ma przynieść jakiś wymierny efekt w postaci zakupów, myślę, że tutaj przede wszystkim sprzętu, ale naprawdę no, to była czwarta edycja tego biegu. Edycja, która odbyła się może w chłodnej atmosferze, ale nie padającej, co było
nie,
wielkim.
Była ładna pogoda.
Było,
była.
Tak, było naprawdę w ogóle to mocno wspierające w ogóle i dla biegaczy, i dla nordikowców, i dla nas tam stojących i wspierających, i głośno dopingujących, więc no mnie bardzo cieszy, że to po raz czwarty, bo to też pokazuje, że z naszą organizacją można współpracować tak sukcesywnie i długoterminowo. To nie jedyni tacy nasi wspierający, ale też prawda jest taka, że niektóre imprezy, choć tych takich okołosportowych w naszym hospicyjnym życiu prawie już w przyszłym roku 20-letnim było dużo, no to jednak niektóre imprezy gdzieś odchodziły do lamusa, się kończyły ze względu na pandemię na przykład i już nie były w stanie się odrodzić w takiej samej formie, a tutaj powstała kolejna inicjatywa, bardzo ciekawa, dająca realny efekt właśnie w postaci zakupów ostatnio sprzętu, przyznaję.
Także nawet jeżeli się nie włączamy, to nie przeszkadzajmy, kibicujmy i wspierajmy, bo to bardzo ważne przedsięwzięcie, kiedy ludzie sami z siebie włączają się w tego typu działania, nie chcą za to pieniędzy, a wręcz przeciwnie, zbierają pieniądze.
Zbierają jak najbardziej. Hospicji. Powtarzam, że to też jest tak, że no nam by chodziło o to, że te osoby, które mają w sobie taki potencjał do tego, żeby coś takiego charytatywnie organizować, to żeby je raczej zachęcać, a nie zniechęcać w ogóle z tego, żeby jednak
wspierać je, wzmacniać.
Wspierać, dokładnie, więc no my ze swojej strony staramy się bardzo, no mamy nadzieję, że też jest radością współpraca z nami, nie tylko dla nas radością współpraca z takim kręgiem fajnych wolontariuszy, jak właśnie Wybiegani Szczecin czy Pogodni Nordikowcy.
A w najbliższym czasie szykuje się jakieś przedsięwzięcie charytatywne?
No szykuje się, tak, bo no powolutku, początek listopada Olimpiada, to wiadomo, że taki czas trochę zadumy, ale no, my już jesteśmy z głowami powoli w kwestiach zabezpieczenia dobrych świąt Bożego Narodzenia dla naszych rodzin, więc kolejna akcja Mirosława Mroza i Rotary Klub Szczecin, więc...
To piękne działanie.
Więc to jest naprawdę również coś, co realnie przekłada się na taką, bo no czasami można no sprzęt, no samochody, no zabezpieczenie, nie wiem, budowy, nowej siedziby, a co dla rodzin? Tak jakby te wszystkie działania około nie były tymi działaniami. Natomiast tutaj realnie naprawdę dziesiątki tysięcy złotych płyną do najbardziej potrzebujących rodzin hospicyjnych, by ich święta również miały szczególny taki pachnący ciastem, dobrą kutią i zupą grzybową, ten klimat taki mocno świąteczny.
Mamy świadomość, a może nie wszyscy mają świadomość, że kiedy pojawia się chora osoba w rodzinie, to ten budżet dzielony jest troszeczkę inaczej. Czasami na pewne sprawy brakuje pieniędzy, a jeśli to jest dziecko, a jeszcze ma rodzeństwo, no to te dzieci, które są w rodzinie, nie mogą być poszkodowane, nie powinny być poszkodowane tym wysiłkiem finansowym rodziny, dlatego tak ważna jest ta pomoc.
Tutaj myślę, że no przede wszystkim w kontekście rodzin z małym pacjentem, gdy najczęściej jeden z rodziców, najczęściej jest to mama, rezygnuje ze swojej działalności zawodowej na rzecz tego, żeby zaopiekować swoje dziecko, to kwestia takich trudności, trudów finansowych wypływających z obniżonego budżetu domowego jest na pewno często dotykająca tych naszych rodzin. No i myślę, że tutaj właśnie to, by pomyśleć, by robić takie kierowane prezenty, nie tylko dla dziecka hospicyjnego, również dla jego rodzeństwa. O tym też tutaj tą akcją koordynuje nasz pracownik socjalny Artur Piekański. Już naprawdę z wielkim zaangażowaniem szykuje list do świętego Mikołaja i ewentualne właśnie możliwości tutaj zabezpieczenia środków, które z różnych firm realnie będą przygotowywane w formie prezentów dla pacjentów. Takie prezenty, których ci pacjenci bądź ich rodzeństwo naprawdę chcą i pragną.
Czyli możemy zachęcić naszych słuchaczy, jeżeli mają w sobie potrzebę wsparcia tych rodzin w czasie świątecznym, to kontakt z wami i będzie się
jak
można
najbardziej
przyłączyć.
W ogóle chciałam powiedzieć, że do wsparcia takiego okołoświątecznego jest wygospodarowane osobne subkonto, na które zbieramy środki. Właściwie też już na tym koncie te środki realnie są, bo to, co zostało uzbierane dotychczas, to też nie jest tak, że my tak wydatkujemy do zera to wszystko, tylko z głową.
Zgodnie z potrzebami.
Zgodnie z potrzebami i jeśli ktoś chciałby, takie subkonto jest, tego wsparcia takiego okołoświątecznego, można na nie przelać środki, będą one wydatkowane w pierwszej połowie grudnia, tak by wszystkie paczki i prezenty dotarły do pacjentów jeszcze przed świętami.
Zachęcamy do wolontariatu pracowniczego na rzecz waszego hospicjum, bo takie dzielenie się właśnie tymi paczkami świątecznymi to bardzo przyjemne uczucie. Przyznam, że kilka razy uczestniczyłam w takich działaniach u was. Bardzo mi się podobało zaangażowanie młodych ludzi, którzy tam pakowali, przenosili. Także to ten cały rozgardiasz przedświąteczny jest bardzo przyjemny.
Zapraszamy serdecznie, bo tutaj każda para rąk jest jak najbardziej potrzebna. Dodatkowo myślę, że można też tak coś od serca zrobić w okolicy świąt.
I mieć tę radość, że komuś pomogłem. Pomogłam. I jeszcze jeden temat, o którym chciałam wspomnieć, bo poza tym, że hospicjum pomaga od strony medycznej rodzinom, to jeszcze organizujecie różnego rodzaju szkolenia, edukujecie w zakresie wsparcia, pomocy. I ostatnio odbyła się taka ciekawa inicjatywa Poznaj Paliatyw. To chyba ważne szkolenie, bardzo potrzebne.
No my w ogóle startujemy de facto tak trochę z tym Poznaj Paliatyw, ale myślę, że to hasło z nami zostanie na jakiś czas. bo na pewno jeszcze czekają nas dwa webinary do końca roku. Jeszcze tutaj z doktorem Jędrzejem Stolarczykiem musimy sobie jakoś domówić, jakbyśmy chcieli to zrealizować. Tutaj też gmina miasto Szczecin nas wspiera akurat, jeśli chodzi o te webinary, więc chcielibyśmy tutaj też wypełnić te obowiązki takie związane z umową z nimi. Natomiast no, ta konferencja szkoleniowa Poznaj Paliatyw, przede wszystkim trochę tak czcionkowo, jeśli ktoś z Państwa widział te anonsy dotyczące tej inicjatywy, dotyczyło przede wszystkim tego, by to POZ-y poznały paliatyw. Dlatego, że
czyli trzeba oswoić ten obszar, tak?
Tak. Dlatego, że podstawowa opieka zdrowotna często o nas nie wie albo niekoniecznie z nami współpracuje.
Albo wie to, co nie jest zgodne z prawdą.
Albo tak, albo takie informacje też się pojawiają. Więc my byśmy chcieli jak najbardziej szerzyć wiedzę, chociaż się okazuje, że Kilka placówek hospicyjnych, w ogóle jedna to zachwycające hospicjum Łupkowa z Łodzi również odwiedziło nasze spotkanie, więc i hospicja w ogóle brały w tym udział, i jednostki leczenia onkologicznego, i POZ-y właśnie, i też Akademia Nauk Stosowanych, TWP skierowała studentów z tych przedmiotów takich, które dotyczyłyby właśnie psychologii zdrowia, czy pokrewnych przedmiotów, subdyscyplin.
Czyli wcześniej odczuwamy potrzebę edukowania się w tym zakresie.
Myślę, że to tak, a poza tym to wydaje mi się też nie jedyna inicjatywa, która gdzieś będzie realizowana do tego, żeby poprawić i komunikację rodzin pacjenckich i tego, jak właśnie zaopiekować. No tutaj my trochę przedstawiliśmy różne działki, w których działamy, więc
no, chyba dużo tutaj zrobiło to wasze działanie internetowe, bo te webinary, które się odbywały, zresztą od chyba czasów pandemii, tak weszliście w ten internet. Tak. To jest taka większa dostępność i myślę, że to swoje zrobiło, że ludzie dowiedzieli się w ten sposób, że opieka paliatywna niekoniecznie tak wygląda, czy powinna wyglądać, jak sobie wyobrażamy. Nasze wyobrażenia są trochę z innego czasu.
No one są z innego czasu i też no, niosą ze sobą potem trud wejścia w taką opiekę hospicyjną, bo jeśli ktoś przychodzi z jakimś takim mocno ustrukturalizowanym poglądem czy postawą względem opieki hospicyjnej, która jest nieadekwatna do tego, jak to w rzeczywistości wygląda, no to raz, że może być w zdziwieniu, dwa, że
nie pasuje się w ten model.
Tak, że to może być bardzo trudne dla rodzin. No myślę, że jeśli by to oswajać, jeśli by o tym rozmawiać, to byłoby też dużo łatwiej.
No i tak jak tutaj wspomniane było, że POZ-y też dobrze by było, żeby wiedziały, jak się w tym modelu mogą odnaleźć.
Dokładnie.
Że to nie, hospicjum nie jest konkurencją, a wsparciem, prawda?
Hospicjum nie jest konkurencją, jest wsparciem i działa. To akurat są dwie opieki, które się nie wykluczają, więc my możemy w pewien sposób jeszcze lepiej zaopiekować naszych pacjentów, bo prawdopodobnie, jeśli chodzi o wizyty domowe, to pracownicy hospicjum zdecydowanie będą częściej, ale jeśli jest potrzeba, nie wiem, wypisania leków, posiadania wiedzy z zakresu, no również kwestii wypisywania takich leków, które może nie są codziennością lekarza rodzinnego, ale warto byłoby wiedzieć, które byłyby bardziej, a które mniej zasadne w opiece nad pacjentem onkologicznym, no to tutaj myślę, że doktor Jędrzej naprawdę dużo, dużo mądrych rzeczy też przekazał zresztą. Rośnie jego popularność jako lekarza bez bólu, więc nie dziwi.
Czyli przed nami kolejne tego typu szkolenia, czy to w realu, czy w internecie, ale pojawią się.
Pojawią się na pewno do końca roku. Jedno w listopadzie, drugie w grudniu. Będziemy robili dwa webinary Poznaj Paliatyw. Też ze względu na to, że 2026, tak jak wspomniałam, to 20-lecie zachodniopomorskiego hospicjum, to my powoli rozpoczynamy no, taki plan kalendarzowy, jeśli chodzi chodzi o różnego rodzaju inicjatywy, które miałyby z jednej strony przybliżyć naszą działalność, ale z drugiej strony też ułatwić ten kontakt pomiędzy nami a innymi placówkami.
Czyli będzie się dużo działo, na pewno będziemy o tym opowiadać w magazynie Pożyteczni i nie tylko, myślę, że w innych audycjach również. Zachęcam do zainteresowania się działalnością Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie. Myślę konkretnie o wolontariuszach, bo oni są zawsze potrzebni. Może ktoś odnajduje w sobie taką potrzebę, takie predyspozycje. Zachęcamy.
Zachęcamy, szczególnie powiem szczerze, że do tego akcyjnego wolontariatu to jest dla nas na ten moment najważniejsze, tak trochę postpandemicznie i niestety wiedząc o tym i widząc kolejne przypadki czy COVID-u, szczególnie wśród naszych rodzin, to wiemy, że rodziny może niekoniecznie proszą o to wsparcie takie przy łóżku pacjenta, no ale czasami zdarzają się takie sytuacje, więc myślę, że akcyjnie przede wszystkim, a u pacjentów również czasem.
Ale ten wolontariat akcyjny jest przepiękny, więc dający dużo satysfakcji.
Cieszę się w ogóle, że...
No tak jest.
Że tak słyszę. No dobrze, dobrze, dobrze. My jak najbardziej zapraszamy.
Dziękuję za wizytę w studiu. Gościem Pożytecznych była Kinga Krzywicka z Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych w Szczecinie. Nasza rozmowa jak zawsze trafi na stronę internetową Radia Szczecin. Przypomnę adres www.radioszczecin.pl/pozyteczni i oczywiście rozmowy szukamy w zakładce podcasty. No i zapraszam już na kolejne spotkanie, gdzie będziemy mówić, może więcej powiemy wtedy właśnie o tych paczkach na święta. Powiemy, kto się przyłączył, może ktoś po dzisiejszej naszej rozmowie się przyłączy.
Może tak, może jeszcze jakieś firmy zechcą, więc ja zapraszam z całego serca.